Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku AWF Talks. Nasz dzisiejszy gość jest studentem trzeciego roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku sport. Zajmuje obecnie 22 miejsce w światowym rankingu FIDE, a jego największym osiągnięciem do tej pory, osiągnięciem sportowym, jest pokonanie mistrza świata Magnusa Carlsena w rozgrywce szachowej. Przed Wami najlepszy szachista w kraju, Jan Krzysztof Duda.
Cześć wszystkim.
Cześć. I Janku, mam do Ciebie pytanie, takie na początek trudne. Kim jest Jan Krzysztof Duda?
Jestem arcymistrzem szachowym, numer 1 w Polsce, jak wspomniałeś, i 22 na świecie. No, szachy to moje życie, gram od 5 roku życia, więc szmat czasu już minął. No, oprócz tego, to też już wspomniałeś, że jestem studentem AWF-u. I chyba tyle, mogę sobie powiedzieć. No.
A skąd pochodzisz?
Jestem z Wieliczki.
Okej, czyli tam się wszystko zaczęło. A jak się to wszystko zaczęło?
Zaczęło się tak, że jak byłem małym szkrabem, moja mama postanowiła znaleźć we mnie jakiś talent, zainspirowana przypowieścią o talentach w kościele. I próbowałem wiele różnych aktywności fizycznych, wiele różnych dyscyplin. Wśród nich były szachy, ponieważ szachy były znane w mojej rodzinie. Siostra mamy była mistrzynią Polski seniorek w ogóle w 92 roku. No i próbowałem pływania, szachów, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, gimnastyki sportowej i chyba tyle. I szachy mi się po prostu najbardziej spodobały w wieku 5 lat i bardzo szybko zapałem tego bakcyla.
Okej, okay, właśnie miałem
naturalnie,
pytać...
Naturalnie, tak. Mój progres był bardzo naturalny. No. Przychodził wraz z sukcesami i bardzo szybko właśnie złapałem bakcyla i nie wiem, bardzo mnie to kręciło i stymulowało.
Okej, okay, bo właśnie miałem zapytać, co sprawiło, że właśnie szachy, nie żadne z tych poprzednich dyscyplin, które wymieniłeś?
Znaczy, ciężko mi powiedzieć, co było tą przyczyną, tak, że w wieku 5 lat wybrałem szachy, a nie jakiś inny sport. Znaczy ja w ogóle byłem dość specyficznym dzieckiem i potrafiłem się długo bawić innymi zabawkami, nie? Na przykład przez kilka godzin jakimiś klockami i nie wiem, nie potrafię wyjaśnić dlaczego szachy. Po prostu ciągnęła mi ta gra od razu, od pierwszego wejrzenia można powiedzieć. Znaczy tak z opowieści, bo już nie pamiętam tego okresu za dobrze, ale po prostu szachy.
Super. Dlaczego AWF? Jak to się stało, że zacząłeś studiować na AWF-ie?
No, tak to się stało, że AWF to chyba jedyna uczelnia, na której mógłbym studiować, że mógłbym połączyć tak, granie w szachy profesjonalne i studiowanie, no, ponieważ no, jest wielu takich sportowców na AWF-ie, nie jest to niczym nowym, a na innych uczelniach raczej wydaje mi się, że sportowcy, przynajmniej tacy pełnoetatowi, no nie, za bardzo nie studiują. I też dużo sportowców innych jest, tak? Moi koledzy jakby rozumieli, po części przynajmniej, po części to, co robię. Też no, zajmuję się amatorsko innymi sportami, znaczy uzupełniająco do szachów, powiedzmy. Trenuję różne dyscypliny. No i nie chcę mówić, że AWF jest najprostszy, tak? No, też tych wszystkich uczelni, no bo wiadomo, wszyscy utożsamiają szachistę z wielkim mózgiem, tak? Jakimś matematykiem, fizykiem. No w moim przypadku to nie jest prawda. Ja właśnie największym zagrożeniem u mnie na maturze na przykład była matematyka. Co się może wydawać kompletnie, no nie, jak to jest możliwe, no nie, że szachista i matematyka. Ale właśnie ja zawsze jakby bardziej byłem graczem, tak, i lubiłem rywalizować i no we wszystko w zasadzie. Mhm. Czy mogę z kimś rywalizować, no nie, więc AWF był bardzo naturalnym wyborem.
Czyli nie rozpatrywałeś przedmiotów w szkole jako pola do rywalizacji. A jaki był twój ulubiony przedmiot, skoro nie matematyka w szkole?
Chyba historia.
Historia.
Najprościej, no, po prostu mi wchodziło do głowy.
Okej, bo właśnie też z tego, co wiem, bycie szachistą to jest właśnie nie tylko trening i nauka nowych debiutów, ale właśnie też widziałem, że interesujesz się bardzo historią, nie tylko ogólną, ale właśnie przede wszystkim tą szachową, tych poprzedników twoich. Mm. Jak to wygląda?
No tak, znaczy każdy arcymistrz ma elementarne pojęcie, tak? O historii szachów, o wcześniejszych mistrzach świata i zna ich twórczość. To jest tak zwana znajomość klasyki. No to jest, nie wiem, też trochę kwestia kultury, no nie? Szachowej tak zwanej. No nie, że na kogoś, no nie wiem, jakby ktoś powiedział, że nie zna partii Kasparowa na przykład, no to by się ludzie na niego dziwnie patrzyli po prostu. Mhm. Jakiś taki element gry, można powiedzieć, znajomość tych wielkich szachistów z przeszłości. No bo też, no, wiele się można nauczyć z tych partii. No wiadomo, że szachy poszły znacznie do przodu, szczególnie w ostatnich czasach.
No właśnie, a co się zmieniło?
Znaczy, no gra stała się dużo dynamiczniejsza, dużo krótsza. Jest większy nacisk na pamięć, większy nacisk na skakiwanie przeciwnika, ponieważ są bardzo silne komputery i ludzie, kolokwialnie mówiąc, klepią warianty na pamięć, tak? Mhm. No, tasiemce wręcz bardzo długie warianty. I całą ideą jakby grania nowinek debiutowych, czyli nowości, no celem tego jest tak, żeby ktoś grał samodzielnie, nie po liniach komputerowych, których się wcześniej nauczył w domu, czyli proporcjonalnie słabiej, ponieważ ludzie, no, nie mają najmniejszych szans z komputerami.
I jak w takim razie wygląda twój trening?
No, łączę wszystkiego po trochu. Znaczy, klasykę już znam, już nie studiuję, no, ale głównie właśnie debiuty, o których wspomniałeś, czyli początkowa faza partii, no, jest bardzo ważna. No i też się zmieniło to, że w dzisiejszych czasach wszyscy grają wszystko, mniej lub bardziej.
Wszystko, to znaczy?
Znaczy, no, różne rodzaje debiutów, tak? Nie wiem, i E4, i D4 na przykład w pierwszym ruchu, tak? Czyli no, kompletnie, no, wszystkie możliwe debiuty, tak? Mniej lub bardziej, tak uproszczenie oczywiście, bo to też zależy od zawodników, ale no bo kiedyś, tak, nie wiem, był na przykład Botwinnik, tak, który grał tylko tak zwane debiuty zamknięte, no nie, i był najlepszy w tym na świecie i no i wszyscy się od niego uczyli, no ale na przykład debiutach otwartych już nie był tak dobry, no nie. Mhm. Więc no, w dzisiejszych czasach, no, szlachci są bardzo elastyczni i no i muszą się orientować w każdym typie pozycji de facto. I to jest też chyba największa trudność. No i zdecydowanie więcej wiedzy jest wymagane niż to było wcześniej, w wcześniejszych latach.
A jak wygląda taki twój normalny dzień?
to zależy od dnia, bo ja niestety też jestem, znaczy niestety albo stety, tak, po części artystą, przynajmniej tak się to poglądowo. Mhm. I generalnie robienie wszystkiego, no nie, w godzinach, że od 8 do 10, albo znaczy od 8 do 10 to akurat słaby przykład, tak, ale od 8 do 15, no nie, to...
od 8 do 10, już odbyłeś tej pracy od 8 do 10, ale ja coś wiem na ten temat.
Tak, 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 do śniadania od 8 do 10. Od 8 do 15 to w ogóle nie działa u mnie, no nie, po jakimś czasie już nie jestem w stanie tego robić, więc muszę sobie różnicować jakoś i... Raz trenuję w ciągu, no, wczesnych godzinach, tak, przedpołudniowych, innym razem bardziej popołudniowych. No, 5 godzin dziennie trenuję nad szachami. Teraz dodaję pandemii, kiedy nie mam turniejów. Mhm. I jakby niewiele innych zobowiązań też. No, staram się też wprowadzić jakiś trening fizyczny. Głównie biegam w domu teraz, no, jak wszystko zamknięte, no nie, baseny i tak dalej. Bo ja zawsze jakby dwie dyscypliny u mnie były koronne, oprócz szachów, czyli bieganie i pływanie.
No te ostatnie były utrudnione trochę, nie?
No tak, tak. Znaczy biegać to... Tam mieszkam pod Wieliczką dokładnie, więc mam tereny, gdzie biegać. Mm-hmm. To nie stanowi problemu. No z pływaniem oczywiście znacznie gorzej, więc przerzuciłem na bieganie. Codziennie sobie tam biegam piątkę, czyli 12,5 stadionu. No nie? No i tyle mi do szczęścia wystarczy.
W czasie pandemii, w tych najgorszych okresach, to żeby trenować bieganie, to trzeba było też umieć szybko biegać, żeby mandatu nie dostać. Czyli rozumiem, że w tygodniu codziennie trenujesz, tak? Czy...
Tak, tak, codziennie.
A jak wygląda trening? Bo jesteś najlepszy w Polsce, to z kim grasz?
Tak, znaczy trening to jest taka praca bardziej naukowa, można powiedzieć, z komputerami. Są właśnie te debiuty, o których już tyle mówimy, no nie, że no patrzę się, no jest wiele, wiele milionów partii i czy no, kilkanaście milionów partii, no i szukamy jakiejś idei. No też zależy, czy pod jakiś turniej, no nie, więc na przykład jeśli szykuję się na jakiś turniej i wiem, z kim będę grał, no to patrzę oczywiście partie swoich konkurentów, no nie, analizuję ich style gry, co lubią, czy są bardziej agresywni, czy bardziej spokojni, jakie debiuty, w jakich debiutach się najlepiej orientują, no i pod nich, no nie, szykuję coś specyficznego, jakiś na przykład inny debiut, którego zwyczajowo nie gram. No jeśli nie ma żadnych turniejów na horyzoncie, co przez długi czas miało miejsce, to to jest taki ogólny trening też, no, głównie nad debiutami, ponieważ na wysokim poziomie na debiuty odgrywają bardzo duże znaczenie. I no, jest to taka nudna praca analityczna z komputerami. No, są silniki, które coś tam pokazują. No i trzeba jakby znaleźć sens, tak? Bo najczęściej to są dobre propozycje i znaczy dominujące w większości przypadków, w 99% przypadku. No i co? I trzeba łapać jakiś sens, tak? Ruchów komputerowych, no bo są tak, jest taki termin w ogóle, szachy komputerowe, że ludzie tak nie myślą, nie? Ludzie tak nie grają komputery, bo komputery są wszystko przeliczają po kolei, wszystkie możliwości jak leci. No ludzie oczywiście nie mają takich zdolności, no nie? Obliczeniowych i, no i trzeba jakoś sens próbować znaleźć. Znaczy, bo czasami są właśnie takie jakieś momenty, że takie ruchy, że w ogóle właśnie z pozoru nie wiadomo o co chodzi, no nie, ale z jakiegoś powodu są zdecydowanie najlepsze. No i wtedy no są dwie szkoły, no albo człowiek uczy się na pamięć takich ruchów, no bo próbuje jeszcze jakoś zrozumieć, no nie, co ma większy sens, no bo łatwiej zapamiętać, no nie, jak się coś rozumie.
Teoretycznie tak, ale wyobrażam sobie, że jest dużo tych kombinacji.
Tak, tak. Znaczy ja nie potrafię przeliczyć na ruchy, tak, ile ruchów, no ale myślę, że taki jeden plik w jakimś tam losowym wariancie, na przykład tym tutaj wariancie Neidorfa, no nie, od gałęzieniu w ataku angielskim, który stoi, no taki plik może mieć, nie wiem, spokojnie 100 tysięcy ruchów. Więc no nie mówię, że akurat wszystko trzeba pamiętać podczas partii, no ale przynajmniej mieć no, jakieś takie no, dość dobre wyobrażenie o tym.
A jak to jest właśnie dokładnie na przykład po tym, jak grasz z jakimś zawodnikiem, jesteś w stanie dokładnie odtworzyć całą partię, co się po kolei działo?
I tak, i nie. Znaczy, znaczy to jest generalnie bardzo proste. Powinno być bardzo proste dla szachistów. No nie, no bo... No nie wiem, otworzenie partii to jest chyba jedną z elementarnych rzeczy, ale ja właśnie miałem przez bardzo długi czas takie zjawisko, że zaraz po samej partii nie byłem w stanie otworzyć. Znaczy, byłem mniej lub bardziej w stanie otworzyć, ale czasami nie byłem pewien, no nie wiem, czy zacząłem od tego ruchu, czy od tego ruchu. W przypadku mojego przeciwnika to samo. No nieco było takie mega, mega frustrujące, bo na przykład też jest taki zwyczaj, że się analizuje partię. No nie, tak po prostu ustnie z przeciwnikiem. Po jej skończeniu, no nie, no i czasami właśnie ktoś się mówił, no nie, to w ogóle nie mogę sobie przypomnieć, w jakim momencie on mówi, no nie. Ale najczęściej po 15 minutach pamięć wracała, już wszystko tak, no nie, perfekcyjnie kojarzyłem. To jest takie raczej, jakby to powiedzieć, no, żenująca część z mojej strony, ponieważ no, powinienem oczywiście pamiętać cały czas, no ale po 15 minutach dopiero jestem w stanie sobie przypomnieć.
Ale to jest dla mnie w ogóle ciekawe, że mówisz, że to jest łatwe. W sensie domyślam się, że jak już tyle spędziłeś nad tym, to może być łatwe, ale jak mam sobie pomyśleć, że miałbym odtwarzać, to na razie ciężko mi to sobie wyobrazić.
No takie wymogi dyscypliny, tak. No, to zawsze się, wszystko jest piękne, co nieznane. No nie?
Każda ma swoje. No to ładnie wygląda, jak się patrzy na właśnie mądrych ludzi, którzy grają.
Znaczy w ogóle może dodam tutaj zamówienie z tymi komputerami, coś tam z analizami, no nie debiutu, że no szachiści generalnie treningu szachownicy nie potrzebują jako takiej. No. Właśnie są już głównie praca z komputerami, komputerowa albo na cyfrowej szachownicy, albo też w głowie. No my szachiści jesteśmy w stanie zagrać tak, nawet no rekordy świata to w ogóle kilkadziesiąt partii, no nie? Na raz, na ślepo, no czyli właśnie bez szachownicy, no nie?
Ale w sensie, że na przykład siedzicie sobie tak jak teraz my tutaj bez szachownicy i mówicie po kolei co robicie i gracie, tak?
Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. No i właśnie rekord świata jest chyba tam 80 ileś szachownic, no nie? Na raz granych, czyli że ruch, no nie i tak dalej.
Ale że w ogóle nie widzi szachownicy?
No, tylko... że zawodnik tak, nie widział żadnej szachownicy, jego przeciwnicy widzieli i... No i tam trzeba jakiś chyba też procent zrobić, żeby, nie jestem pewien, ale żeby to zostało uznane.
Próbowałeś takiego wyzwania?
Znaczy ja nigdy nie grałem na kilku szachownicach na raz, znaczy maksymalnie na dwóch, to ogrywałem tam mistrzów polskich juniorów, trochę młodszych ode mnie, w różnych kategoriach, no to wiele, wiele lat temu, a nie próbowałem nigdy na przykład grać na pięciu. Znaczy nie widzę sensu też w tym, no nie widzę za wielkiego, no bo to bardziej taka... No nie wiem, tak, zabawa dla zabawy, w sensie...
Takie wydarzenie jakieś.
Wydarzenie, no, ale to się nie przekłada jakoś bardzo na umiejętność gry w szachy.
A powiedziałeś wcześniej, że trenujecie. To domyślam się, że pewnie nie sam jesteś. Kto wchodzi w skład twojego zespołu obecnie?
No tak, no przede wszystkim trenuję z arcymistrzem Kamilem Mitoniem. No to jest mój de facto jedyny trener szachowy aktualnie. Czasami mam jakieś sparingi z różnymi zawodnikami. Ale też bardzo często ci zawodnicy proszą o dyskrecję, żeby nie mówić, co to jest. Również czołówki światowej. I oprócz tego mam też sztab ludzi, takich rzeczy około szachowych. No przede wszystkim muszę moją mamę wspomnieć. Główny sponsor, tak, główny menedżer przez wiele lat.
Pozdrawiam serdecznie.
W ogóle oczywiście no, pomoc rodzica jest nieodzowna chyba w każdej, no we wszystkim, tak. Szczególnie właśnie, jeśli mówimy o 5-letnim dziecku, jakim byłem.
Zwłaszcza te pierwsze lata chyba dużą rolę odgrywają.
No,
też,
tak, nie? No i na tych zawodach no też myślę, że warto jest, żeby rodzic jeździł jednak, bo to łatwiej dyscyplinę, tak, utrzymać. No, samo dziecko to może sobie nie poradzić. No, szczególnie właśnie, jak jest bardzo małe i no więc po prostu pomoc rodzica jest nieodzowna. Mam też członków tak, sztabu od aktywności fizycznej. Przez wiele lat współpracuję dalej. Zatem trochę rzadziej się widujemy w czasie pandemii z doktorem Mirkiem Wacławem z AWF-u, którego pozdrawiam z tego miejsca. Z doktorem Kordianem Lachem od pływania, którego też pozdrawiam. Z panią psycholog Małgorzatą Siekańską. I no i to chyba najważniejszych tutaj ludzi już wymieniłem. Tak, tak.
A czy stosujesz jakąś dietę, która wspiera jakoś procesy myślowe na przykład, albo coś, albo pomaga się dłużej skupić? Nie wiem.
Znaczy tutaj mam jeszcze duże rezerwy. Nie mam jako takiej diety. Jestem w pełni świadomy, że odpowiednia dieta na pewno mi w znacznym stopniu pomogła grać efektywniej w szachy. I ale jakoś tak, no zawsze się coś jakby ważniejszego tak znajdowało i no i jeszcze ja właśnie nie wypracowałem żadnej odpowiedniej diety dla mnie. Generalnie myślę, że nie będzie to stanowiło dla mnie problemu, ponieważ jak chcę, to mogę, nie wiem, no nic, jeść same pseudozdrowe rzeczy. No, nie, no
jak ktoś uprawia sport, to raczej więc, po prostu wpisanie tak. czegoś
znaczy,
do planu.
No tutaj to nie jest tak, tak skrajne jak w innych sportach. Mhm. I mało który szachista, znaczy no czołowi szachiści świata teraz trzymają dietę na pewno. Mhm. Powiedzmy pierwsza dziesiątka, no ale generalnie to nie jest jakaś, nie wiem, popularna praktyka. Tym bardziej, że często na tych zawodach szachowych, nie wiem, się je to co dają, no nie? Więc ciężko w takiej sytuacji trzymać dietę, jak się na przykład jest, nie wiem, gdzieś tam w Afryce albo w Azji. No nie, i się jest w jakimś tam kompleksie zamkniętym i się nic nie widzi oprócz ścian. No ale no pracuję, myślę na razie nad tym i no i pewnie w niedługim czasie znajdę coś odpowiedniego dla mnie.
No z tego co wiem, właśnie kwestia diety i właśnie jedzenia na zawodach jest często problemem w tych fizycznych sportach bardziej. Tam, gdzie w sprincie na przykład to podobno dużo medali na stołówce zostało przy okazji zawodów. A jeszcze mam pytanie, bo też jak wspomniałeś o tym, że faktycznie z mamą też dużo jeździłeś na zawody, bo to też widać na zawodach, ja też startowałem i na zawodach juniorskich, że ci rodzice często pomagają i są faktycznie wsparciem, a często wręcz działa to odwrotnie i dziecko nie lubi jeździć z rodzicami. I jak myślisz, co sprawiło, że na przykład tobie się dobrze jeździło z mamą na zawody? To, co ona robiła albo czego nie robiła?
No tak, znaczy mama nigdy ode mnie nie wymagała, tak, żebym jakoś, nie wiem, bardzo dobrze grał w szachy i wiązał ze swoją przyszłość, no nie, to bardziej było zawsze hobbystycznie, w sensie bardzo szybko stałem się w tym dobry, tak, było to naturalne, ale nigdy jakby nie było żadnego przymusu. Szach jest w ogóle specyficzne zjawisko, ponieważ, jakby to powiedzieć, są różne strony, tak, w ogóle często partie można śledzić w internecie, nawet właśnie rozgrywane na turniejach bardzo młodych zawodników, na przykład mistrzostwa Polski lat 8 czy 10. I, no i często są one z oceną komputera, no nie? Pokazywane, można zobaczyć. No i generalnie no to wypacza sens, tak? I rodzice, którzy najczęściej sami nie umieją grać, no nie krytykują często swoje dzieci, nie? Jak można tak zagrać i tak dalej. No, w największym uproszczeniu no to komputer z każdego no nie jest w stanie idioty zrobić, no bo wiadomo, szczególnie w przypadku młodych zawodników.
Tak, no, szczególnie z człowieka, nie?
No tak, no, ale wiadomo, no, jeszcze bardziej doświadczeni zawodnicy no to są w stanie, czy w ogóle lepszą orientację mają, tak, a dzieci no to często bardzo emocjonalnie grają w szachy. I, no i właśnie przez to wiele karier się skończyło za szybko, no bo jakby zbyt duża presja rodziców, tak. No moja mama raczej nie miała takiego epizodu, też z uwagi na fakt, że sami kiedyś startowaliśmy w turnieju rodzinnym w Wieliczce, taki tradycyjny turniej. I jak miała bardzo mało czasu na zegarze, to trochę już się panika wkradła. nie, i przeoczyła w ogóle fakt, że tam miała dwa pionki, no nie, gdzieś tam.
Niewykorzystane.
No, że po prostu stały, że je miała, no nie, i przeoczyła ten fakt. Więc no, już sam fakt tego przeoczenia tych dwóch pionków tak, pokazał, że no, pod wpływem emocji, no to bardzo najprzeróżniejsze rzeczy się mogą wydarzyć i tak myślę. I przez to no, nigdy jakby nie było. No nigdy tego zjawiska nie było, tak? Dlaczego nie zagrałeś 38 ruchu skoczek P5, no nie?
A co dla ciebie jest takim największym osiągnięciem w twojej ocenie?
No to jest na pewno zostanie wicemistrzem świata w szachach błyskawicznych w Sankt Petersburgu w 2018 roku. No to był mój turniej życia, tak? Wtedy bardzo, bo to był dwudniowy turniej. Jeśli 12 rund pierwszego dnia i 9 z drugiego. Pierwszy dzień był taki dobry, ale umiarkowanie dobry, a drugiego dnia po prostu trzeba, no nie wiem, co się stało, no nie, że skoczyłem na wyższy bieg i bardzo, bardzo wysokie tempo złapałem. Tam wygrywałem gigantyczną ilość partii z zawodnikami czołówki światowej. I no nie udało mi się dogonić Magnusa Carlsena, który w dzień wcześniej mnie ograł i koniec końców miał pół punktu przewagi nade mną. No ale zostanie wicemistrzem świata, to nawet w szachach błyskawicznych, które są mimo wszystko mniej postrzegane jako mniej prestiżowe niż szachy klasyczne, albo najmniej postrzegane ze wszystkich temp gry, bo im krótsze tempo, tym jakby, znaczy im dłuższe tempo, tym bardziej prestiż rośnie.
Właśnie jakie są te tempa?
Szachy klasyczne, najdłuższe, które trwają, partia może trwać do 7 godzin. Szachy szybkie, gdzie partia trwa, nie wiem, powiedzmy godzinę. I szachy błyskawiczne, gdzie partia najdłużej może 10 minut trwać.
A twoja ulubiona?
No ja najbardziej lubię grać w szachy błyskawiczne, ponieważ jestem intuicyjnym zawodnikiem. Jakby nie bryluję w obliczeniach, nie, tak już tutaj ustaliliśmy. I kieruję się, nie wiem, tak intuicją, właśnie tą, no nie wiem, jakąś podświadomością i trochę emocjami. No i bardzo mi to odpowiada, ponieważ no, w szachach w skróconym tempie gry nie ma czasu po prostu, tak, fizycznie na obliczenia i bardzo wielu zawodników też no, ma z tym problemy. Dla mnie to zawsze działało na korzyść.
Właśnie, co odróżnia też najlepszych zawodników, właśnie ciebie czy Magnusa od innych, którzy też prawdopodobnie bardzo dużo pracują, trenują i są też wybitnymi szachistami na pewno. A co sprawia jednak, że jakoś jesteście ponad konkurencją? Czy tak jak ty w Polsce, czy nad wieloma osobami na świecie, czy tak jak Magnus też na świecie?
Znaczy Magnus jest ponad wszystkimi, tak? To jest legenda, żyjąca legenda, tak? Geniusz, uważany często za jednego z trzech najlepszych szachistów wszechczasów. W ogóle jest trio Fischer, Kasparow, Carlsen, uważane za najwybitniejsze w historii. No, różne, oczywiście każdy inaczej to ocenia, no nie, to się na podstawie rankingów trochę to ocenia, ale w ogóle jest zjawisko inflacji rankingów, więc to jest jakby ciężki temat na osobną sobie pogawędkę, ale no ale tak, no i nie wiadomo na czym polega fenomen Magnusa Carlsena. On w ogóle miał bardzo specyficzny styl, jak zostawał mistrzem świata, bo grał bardzo takie powolne szachy, można powiedzieć, po prostu wytrzymałościowe, tak, że nie miał jakichś wielkich ambicji w debiucie na przykład, szczególnie białym, i no, postawił jakąś tam pozycję, tak, której no, nie da się jakby szybko wyczyścić, tak, uprościć wszystkiego, podpisać remisu, no nie, no i tam grał i po prostu po kilku godzinach lepiej się orientował, no nie, i po kilku godzinach tam ogrywał ludzi.
Czyli w formule klasycznej gracie bez czasu?
Nie, gramy czasem, tylko to jest w ogóle bardzo skomplikowane do wyjaśnienia, tak, no tempo jest takie, że mam 1,5 godziny na zegarze, tak jak tutaj. Po 40 ruchach, czasami po 30, dodaje się automatycznie pół godziny. I jeszcze mam 30 sekund za każdy ruch, no nie? Czyli jak przełączę zegar, no to 30 sekund mi automatycznie dochodzi. Więc ta partia w teorii może trwać bardzo długo, no bo cały czas jestem
się
dodatek.
Wydłuża.
Więc no i to też umożliwia, no, znaczy w sensie nie przegrywają ludzie na czas, bo kiedyś to, nie wiem, tak w czasach Beth Harmon na przykład, no to w latach 60. to no nie było dodawanego czasu i no i bardzo często to wręcz takie no, patologiczne potem sytuacje się stawały, tak, że tam zawodnicy zagrali, mieli 20 ruchów do zagrania, mieli na przykład 2 minuty na niej, tam po prostu trzaskali, jakieś losowe ruchy robili, żeby na czas nie przegrać. No i przez to też no, bardzo wysoki poziom końcówek kiedyś był. No, z uwagi na to, że był po prostu bardzo dobrze analizowany.
Przeanalizowany przez sztab ludzi.
A teraz właśnie się śmieją, tak, że mistrzowie z nas teraz, że w ogóle te właśnie końcówki, no nie, jaka tragedia. Ale wiadomo, że jest tragedia, no bo jak jest dodatek 30-sekundowy, no to w szachach klasycznych, a na przykład tutaj w szachach błyskawicznych dwusekundowy, no to ciężko, żeby był wysoki poziom, no nie? Bo znowu jest to zjawisko, żeby priorytet, żeby nie przegrać na czas. No nie? I no ja ogólnie bardzo fajna historyjka i wciągająca, sam się wciągnąłem. Bardzo dobrze zrobiona od strony szachowej też serial. Jak była mowa o obronie Krokan, to stała obrona Krokan. Się wydaje śmieszne, ale w wcześniejszych, tych różnych filmach to bardzo często właśnie było kompletnie... albo jakieś niemożliwe pozycje powstawały, tak? Albo, nie wiem, król Setmanem był źle ułożony. To szachiści to od razu zauważą, no nie? Na przykład jak, nie wiem, miałbym sesję zdjęciową teraz, to pierwsze na co szachista zwrócił uwagę, znaczy przy szachownicy, no nie? To pierwsze na co szachista zwrócił uwagę, czy pozycja jest w ogóle, jaka jest pozycja, no nie? Czy jest sensowna i tak dalej. Więc tutaj od tej strony bardzo dobrze było to zrobione i tam też Gary Kasparow był konsultantem, więc nie miało, musiało to być tak.
Nie mogło się nie udać, nie? A jakieś inne filmy właśnie lubisz lub polecasz albo z tej tematyki, albo w ogóle jakiejś zupełnie innej?
Związane z tematyką szachową? Znaczy był film o siostrach Polgar na pewno, tylko ja nie pamiętam w ogóle tytułów, no nie tylko... jest też chyba film o Magnusie Karcenie w ogóle, ja go nie widziałem, ale... ale podobno ekstra i też o Bobby Fischerze, tak, z kilka filmów, więc... szachiści to bardzo specyficzne postacie, więc... nie wiem, jednym przypadną do gustu, innym nie przypadną oczywiście, ale... Ale myślę, że ciekawe.
A właśnie jak już jesteśmy przy filmach, to masz jakiś ulubiony swój gatunek filmowy albo jakieś ulubione filmy?
Nie mam ulubionego gatunku filmów. Nie mam jakiegoś bardzo, znaczy jednego ulubionego filmu, no nie, który bryluje nad pozostałymi. Generalnie oglądam wszystko, za wyjątkiem horrorów może. Jakoś tak horrory mnie w ogóle nie pociągają. No i to samo mógłbym powiedzieć o muzyce, że też słucham wszystkiego, tak, na co mnie po prostu najdzie ochotę. Tutaj bardziej ta artystyczna strona bierze w górę niż, nie wiem, jakieś przekonania, tak, że jedna muzyka jest muzyką, a inna nie jest na przykład.
Okej, okay. A wracając znów do szachów, odchodząc od kwestii artystycznych i muzyki filmu, największy twój rywal teraz, z którym chcesz się zmierzyć albo z którym się mierzysz?
Znaczy, no, Magnus Carlsen jest prawdopodobnie największym rywalem chyba wszystkich, tak? Z mistrzem świata jest najlepszy i wiadomo, panuje przekonanie, znaczy zjawisko, tak, bi mistrza, wszyscy chcą grać mistrza świata i no, więc zapewne byłby to Magnus Carlsen. Aczkolwiek, no, optymalne byłoby oczywiście wygranie w meczu mistrza świata, no, nie złożonym z 12, czy teraz ostatnio 14 partii. No ale jest bardzo skomplikowany proces w ogóle, żeby się do tego dostać, to trzeba wygrać turniej pretendentów, najsilniejszy turniej na świecie, gdzie grają wszyscy czołowi zawodnicy oprócz mistrza świata. No i tam, żeby się do tego turnieju dostać, też w ogóle jest mega ciężko, żadnemu polskiemu zawodnikowi się to nie udało. I no więc tutaj, jakby to powiedzieć, no, jeszcze jestem nawet ja za słaby, żeby startowałem w tych cyklach, tak, eliminacji różnych, ale no niestety jakoś się nie popisałem za bardzo. I no Magnus Carlsen będzie grał mecz teraz o Mistrzostwo Świata teraz w grudniu w Dubaju i z Janem Nepomniachtchim, więc Jan Nepomniachtchim ma teraz szansę zostać mistrzem świata i pokonać Magnusa. Czy mu się to uda? No, Buchmacherzy nie obstawiają i chyba dla wszystkich byłoby to zaskoczenie, jakby Magnus Carlsen przegrał. Aczkolwiek akurat Jan Nepomniachtchim ma bardzo dobry wynik z Carlsenem, jeśli chodzi o bezpośrednie pojedynki.
Kiedy właśnie możesz mieć najbliższą okazję, żeby znowu wejść do tej drabinki i zagrać z Magnusem?
No to jest co dwa lata ten turniej pretendentów. W ogóle teraz był taki skandal, można powiedzieć, z tym turniejem, ponieważ został on rozegrany w marcu 2020 roku i w połowie przerwany, no nie?
Przez COVID czy?
No tak, przez pandemię. Czy nawet nie tyle, że ktoś tam złapał COVID-a, tylko bardziej na zasadzie, że zawodnicy nie mieliby jak wrócić. To było w Jekaterynburgu, Rosji, nie mieliby po prostu jak wrócić do swoich krajów, no nie? Więc organizacja światowa FIDE podjęła decyzję, że turniej przerywamy, zostanie dograny kiedyś tam. No i oczywiście to przedłużało, więc został dograny rok później, w marcu 2021 roku. I to taka dziwna sytuacja, no bo to są dwa jakby różne turnieje, no nie? Także centralnie w połowie został zatrzymany, więc zawodnicy, którzy mieli, nie wiem, mega formę w 2020 roku, w 2021 roku już nie mieli, no nie? Więc na ile to jest sprawiedliwe, to ciężko powiedzieć, no ale wiadomo, no, zawsze trzeba jakieś decyzje podejmować w takich trudnych czasach, no nie, i w trudnych sytuacjach, i nie każda decyzja pewnie byłaby kwestionowana, więc...
No COVID dużo pokazał, że rzeczy, które były wcześniej oczywiste, nagle mogą zniknąć, tak. Nawet Igrzyska Olimpijskie czy
więc
coś.
Jakbym chciał tutaj rywalizować z Magnusem, czy no to musiałbym, dopiero w 2023 roku będzie ten etap jakby kwalifikacji i no i dopiero wtedy, jak tam coś tam wygram. Znaczy jest bardzo trudno mi tak wyjaśnić, bo tam można z wielu różnych jakby paragrafów wejść, ale, ale no tak mówię, nikomu się to nie udało jeszcze z polskich zawodników nigdy.
Jak obecnie, jaka jest obecnie sytuacja szachów w Polsce?
No, sytuacja staje się coraz lepsza, można powiedzieć. Ponieważ jako osiągnięcia mieliśmy przed drugą wojną światową największe. No to oczywiście była inna Polska wtedy. Od tego czasu to jakoś nie było wielkich sukcesów z jakiegoś powodu, co jest trochę dziwne. I w ogóle szachy nie były popularne w Polsce jakoś bardzo, co jest bardzo, znaczy mnie zadziwia osobiście, ponieważ no, to była jakby najbardziej popularna gra, albo jedna z najbardziej popularnych gier w Związku Radzieckim, no nie, gdzie no wiadomo, byliśmy zależni, przynajmniej częściowo od tego kraju i no i dopiero teraz można powiedzieć, że no, że jest kilku zawodników w czołówce światowej, w pierwszej setce, znaczy w pierwszej dwusetce jest kilku zawodników, no a tak, no to głównie ja i Radek Wojtaszek, mój największy konkurent, tak, to jesteśmy tak mniej więcej w światowej 40, 30, zależy od też epizodu. No i no, mamy różne osiągnięcia. Radek na przykład wygrał największy Open też na świecie kilka lat temu na wyspie Man. No ja właśnie tym mistrzem świata zostałem, więc między innymi, więc no. Więc mamy sukcesy, tak, na takiej w skali światowej, można powiedzieć. Oczywiście no, zawsze mieliśmy dużo zdolnych juniorów, często te kariery gdzieś tam potem zanikały. Bo w ogóle bardzo często występowało zjawisko, że dzieciaki grały, szybko się rozwijały, no, ale potem przychodzi taki moment, że no, już talent nie wystarcza, trzeba włożyć dużo pracy w dalszy rozwój i też często no, dochodzą, znaczy wybór, tak, czy szachy, czy studia na przykład, no nie, i to jest taki naturalny przesiew, który...
Bo w każdej dyscyplinie trochę.
No, no tak, no i przez to wiele karier jakby się nie rozkwitło w pełni. No popularność szachów też rośnie w Polsce teraz, no po części dzięki mnie w jakimś tam procencie, po części dzięki serialowi, o którym już mówiliśmy. No i też no, muszę powiedzieć, że po części dzięki pandemii, ponieważ... No to się ten serial pojawił tak, w czasie pandemii, ale wcześniej no, że no ludzie wiadomo, no, musieli...
Siedzą w domach, to coś trzeba
robić. Siedzą w domach, tak, nie zawsze chętnie i też właśnie wymyślają różne inne jakieś takie zjawiska, w sensie no, robią różne inne rzeczy, których by normalnie pewnie nie robili, bo nie mieliby czasu, no i właśnie szachy są wśród nich.
Teraz na fali wzrostowej.
Tak, na fali wzrostowej.
A powiedziałeś właśnie, że mieliśmy dobrych juniorów i tam wiadomo, oni różnie te ich ścieżki się układały. A w jakim wieku właśnie zawodnicy na świecie ogólnie osiągają taki szczyt formy?
Prawdopodobnie w wieku 25 lat, może 27, coś takiego. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo kiedyś panowało przekonanie tam w latach 70. na przykład, nie, że tam dopiero po 40, no nie, szachista no, będzie w pełni siły, tak? Znaczy doświadczenie plus te siły, tak? Jakieś tam witalne. I, no, ale teraz no, dyscyplina się zmieniła znacznie, jest więcej pojęciówki, bardziej dynamiczna gra jest i też jakby większe obciążenie psychiczne, myślę, mimo wszystko niż wtedy. No i gra odmłodniała zdecydowanie. I też jest dostęp wiedzy, bo kiedyś to wiadomo, nic nie było, no nie, trzeba było. Ludzie nie wiedzieli na przykład, no nie, że tam czy w ogóle nic nie było wiadomo, tak? No partie nie były znane, no nie? Grałem z jakimś tam zawodnikiem, no nie? Nie wiedziałem, że on zagrał ileś na przykład partii w jakimś tam wariancie, no nie? To jest mega słabe, chciałem go skoczyć, a się okazało, no tak zagrał 10 partii, no nie? Ostatnio i o tym nie wiedziałem, no bo w ogóle informacji nie wypływało, nie było komputerów, niczego nie było. A książki były mega drogie i no teraz jest nadmiar informacji z drugiej strony, więc no to pomaga, tak? Szczególnie właśnie młodym umysłom, więc... W ogóle teraz najmłodszy, czy można powiedzieć, jest w Indiach i Uzbekistanie jest produkcja supermłodych arcymistrzów w wieku 12-13 lat, no nie, zostają ludzie arcymistrzami, więc i to jest powtarzalne zjawisko, bo tak to wcześniej się zdarzało. Najmłodszym arcymistrzem na świecie, znaczy był najmłodszym arcymistrzem na świecie Sergej Karjakin, rekord Guinnessa, 12 lat i chyba 7 miesięcy. Jeśli, no to już jest kwestia miesięcy i dni nawet czasami. Ja zostałem późno, bo w wieku tam 15 lat i jednego miesiąca.
To już strasznie późno, no faktycznie. No. Ja też szczerze powiedziawszy myślałem, że właśnie gdzieś tam w tym późniejszym wieku można do tej formy, ale to jakby idzie chyba też za trendem ogólnie.
Tak, no czy szachiści, zdarzają się szachiści w czołowej 50 na świecie, tak, którzy mają 40 lat, niektórzy nawet 50, ale oni właśnie z jakiegoś powodu zaczynają grać słabiej, no nie? Chyba nie wytrzymują już tego napięcia, tej długiej gry i... Znaczy tak myślę, bo nie jest to takie oczywiste, dlaczego, no nie? Ale przychodzi taki moment, że po prostu spadają z formą i trzeba ją przegrywać bardzo dużo, jak na ich standardy, no i też często kończą karierę, no bo nikt nie lubi przegrywać, no nie? Za dużo.
No tak. A właśnie też wspomniałeś o Uzbekistanie i jakby ich systemie treningu. I które kraje mają tak najwięcej dobrych zawodników? Jest jakaś taka tendencja?
Znaczy no, w czołówce światowej najwięcej dobrych zawodników ma Rosja dalej. Oczywiście nie to samo, co za czasów Związku Radzieckiego, który no, niepodzielnie królował, tak, i na 20 olimpiad szachowych wygrywał 18 albo 19. Te czasy już minęły.
Jak to pozostałe dwie?
Wszystkie republiki też poradzieckie są bardzo dobre, tak, w sensie Ukraina, Armenia, Gruzja, Azerbejdżan i tak dalej. Te kraje są bardzo mocne, ale na szczęście mamy tylko kilku zawodników. No i w ostatnim czasie no, w Indiach szach stał się bardzo popularny, głównie za sprawą faktu, że hinduski zawodnik Vishy Anand został mistrzem świata. No i to bardzo przyczyniło się popularyzacji gry w Indiach. No i właśnie teraz jest to zjawisko, tak, że tych supermłodych arcymistrzów, produkcji supermłodych arcymistrzów. No i Chińczycy też. Chińczycy wcześniej w ogóle w szachy nie grali, można powiedzieć. Grali w tą trudniejszą, chyba trudniejszą wersję szachów. To nie są szogi, bo szogi są w Japonii. Tylko właśnie już nie pamiętam, jak te szachy w Chinach się nazywały, no nie? Ale właśnie w to grali, no nie? I w ogóle jako w latach, nie wiem, 80. i wcześniej nie było Chińczyków nigdzie, na żadnych olimpiadach, ani w sensie nikt z nimi nie grał. No ale od właśnie tam powiedzmy 20-30 lat ostatnich, no, pojawili się, no i są bardzo mocni. No i też specyficzna kultura, no nikt nie wie, jak trenują No i w ogóle tak, no w tych krajach Azji to jest jakby boom, tak, na różne gry takie, czy na różne gry, można powiedzieć, intelektualne, tak.
Właśnie chciałem też dopytać o Chiny, ale to już właśnie powiedziałeś, a jak Stany na przykład, jako też kolejna
Stany potęga? Stany też są bardzo mocne, tylko nie ma żadnego amerykańskiego zawodnika, tak, w sensu stricte, nie mówię tutaj o Indianach, tak, ale znaczy na dodatce im, znaczy dużo napłynęło, tak, z byłego Związku Radzieckiego. Nie wiem, zawodników czy trenerów, tak, no, czy właśnie szkolą. No i oczywiście zresztą mistrzowie olimpijscy kilkukrotnie, więc bardzo silny skład.
Jeżdżąc na zawody, odwiedzasz też pewnie trochę krajów różnych. Wiesz, ile ci się udało już odwiedzić w czasie całej kariery?
Nie mam pojęcia, powiem szczerze. Wiem tylko, że nie byłem w Australii nigdy, nie byłem w Afryce. Znaczy w Afryce byłem, ale nie na turnieju szachowym, tylko prywatnie. Na wakacjach, można powiedzieć, w Egipcie. No i nie byłem na Antarktydzie, bo to są kontynenty, tak? Na wszystkich innych kontynentach byłem. Na niektórych częściej. No zdecydowanie częściej te zawody na wschodzie. W sumie startowałem w zawodach na wschodzie. Właśnie jakieś takie Gruzje, no nie... Nie wiem, Armenia, Azerbejdżany. Trochę mnie to zawsze denerwowało. Chciałbym sobie pojechać tam na zachód. Znaczy częściej, tak, bo było kilka takich turniejów rocznie, nie trzy na przykład, że musiałem gdzieś tam lecieć. Najgorszym miejscem w ogóle był Ханты-Мансийск, no nie, to tam Rosja, Syberia, Ural, no nie, to lecisz do Moskwy, z Krakowa do Moskwy 2 godziny, a z Moskwy tam, no nie, 3, 3,5 godziny, więc...
Ale samolotem 3,5 godziny.
Tak, tak, no. Nie, to jest koniec świata, można powiedzieć. Znaczy bardzo bogate miasto, bo tam złoża uranu są, ale... No ale nie polecam tam nikomu być. za każdym razem ranki sukces miałem, ale nie lubię tego miejsca wyjątkowo.
Turystycznie słabo.
Znaczy nawet to moje tak, subiektywne oczywiście odczucie. Wiadomo, kto się może zakochać w tym mieście, ale i w ogóle w tym regionie, ale ja nie. to swego czasu też była, można powiedzieć, stolica szachów, bo bardzo dużo imprez tam było organizowanych. Więc i właśnie i olimpiady, i Puchary Świata, i różne takie, więc nie dało się od tego uciec.
Okay.
Znaczy się byłem w USA, tak, gdzieś tam na drugiej części świata, w Brazylii nawet, na Mistrzostwach Świata Juniorów, na Kubie. Chyba milej wspominam, chociaż w sumie z drugiej strony problem z Amerykami jest taki, że się bardzo długo leci i to jest strasznie męczące. I to się może wydawać śmieszne, tak, dla tej ludzi nas oglądających, ale no ja jak mam tam kilka, albo nawet kilkanaście turniejów rocznie, no to naprawdę nie lubię podróżować. Wolałbym, żeby wszystkie turnieje były w Polsce rozgrywane, a nie ma żadnych, oprócz mistrzostw z Polski i znaczy taki na moim poziomie, powiedzmy. I no, bo właśnie wszyscy mówią tak, że a, to właśnie zwiedzasz, no nie, jeździsz sobie i jest... Fajnie. No,
właśnie
fajnie,
jest w ogóle czas na zwiedzanie?
No, czy... w czasie turnieju nie ma za bardzo, no, bo to są długie partie, właśnie te przeła klasyczne, trwające potencjalnie do 7 godzin. No nie, i takich partii jest tam, nie wiem, zależy od turnieju też, no, ale 9, 11 albo 13, czyli tyle dni. No nie, gram, oczywiście przygotowanie, no nie, coś tam, no jeszcze jakaś tam analiza po rozegraniu partii, więc no cały dzień na to schodzi i w ogóle nie ma czasu. No i też człowiek w ogóle sił nie ma takich psychicznych, żeby robić coś innego, no nie? Po prostu najchętniej by człowiek miał ochotę i spać po rozegraniu partii.
A po turnieju na przykład?
Po turnieju, po turnieju bardziej. No i staram się właśnie wyjeżdżać kilka dni później, jak mogę, żeby zobaczyć coś.
Cokolwiek chociaż, nie?
Cokolwiek, tak.
Zeszliśmy na stronę też tą streamingową, powiedzmy, rozgrywki online. I mam takie pytanie kolejne. Dlaczego Polish Fighter 3000 albo 3000?
Znaczy Polish Fighter, no Polish dlatego, że jestem Polakiem. Fighter, bo uważam się za walczaka. A 3000, no jakby to ująć. No. Znaczy generalnie to chodzi o ELO, tak? Czyli o ranking szachowy. Najwyższy ranking osiągnięty przez człowieka jest to ranking Magnusa Carlsena, tam 2882, jeśli pamięć nie myli. No, a na przykład właśnie silniki szachowe, o których była mowa, tak, że są nie do pokonania, to mają tam rankingi rzędu 3800. No. Więc taka jest przepaść i no i dlatego 3000, no nie, że niby z taką siłą. Zresztą no, w tych rankingach internetowych często się takie rankingi osiąga. One oczywiście nie mają aż takiego znaczenia, tylko pokazują, że ktoś no, gra dużo i ma sukcesy na danej platformie.
A czy właśnie, bo to jest jakby oddzielnie ten ranking internetowy i klasyczny.
Znaczy ranking internetowy, no to taki bardziej dla ego, no nie? Też, bo no nie masz takiego znaczenia. Oczywiście no, dobrzy zawodnicy mają wysokie rankingi, słabi zawodnicy raczej nie mają, więc to już jakaś taka, no nie wiem, tak sygnalizuje, tak, że to jest ktoś z czołówki światowej, jeśli się ktoś nie ujawnia, bo oczywiście nie musi się ujawnić, to jest on. No ale w szachach oczywiście ma to bardzo duże znaczenie i no, szczególnie właśnie no, w czołówce światowej, tak, bo od tego też są zależne zaproszenia na różne turnieje zamknięte, rozgrywane systemem kołowym, każdy z każdym. I i na przykład jak się ma ranking 2750, to można nie wejść, a jak się ma ranking 2753, to można wejść, no nie? I tam już są bardzo opłacalne turnieje, więc rzędu, że tam, nie wiem, kilkanaście tysięcy dolarów za ostatnie miejsce, no nie? Więc, no ale to są turnieje dla elit, no nie? Dla nielicznych. Ja tylko w kilku takich turniejach zagrałem, też w relatywnie małej ilości, więc... Ale to ma znaczenie, ranking ma oczywiście znaczenie. No i też no, nominacje są. Na przykład do kadry można wejść na podstawie rankingu polskiej, nie tylko polskiej. To jest generalnie wyznacznik siły, można powiedzieć. W pewnym sensie, czy z drugiej strony był nawet bogiem ranking w pewnym momencie. W sensie taka obsesja była, no nie, na punkcie rankingu, że ktoś ma taki ranking. No nie, nieważne jak się nazywał, że ma taki ranking, no nie. Nie wiem, taka jakby, nie wiem, manifestacja siły, tak, czy tam no coś w tym stylu. No ale oczywiście, znaczy, bo ranking też w szachach jest bardzo jakby sprawiedliwy, dość dobry system jest, którego tutaj nie wyjaśnię, bo jest to skomplikowany i rozłożony, ale myślę, że bardzo...
Gdzie można doczytać o zasadach?
Znaczy, to jest ranking ELO, no to nawet na Wikipedii jest prawdopodobnie i namyślone przez profesora ELO, chyba Szwajcarii, jeśli pamięć nie myli, w latach 30., nie, może później, 50. i... No, jest bardzo, bardzo adekwatny właśnie w takich dyscyplinach, jakimi są szachy, tak? Gra zawodnik przeciwko zawodnikowi i były plany, żeby został wprowadzony ten ranking w innych sportach, ale nie wiadomo mi, żeby on istniał. Na przykład w sensie stałowym albo...
No, także jak ktoś jest zainteresowany rankingiem...
Ale jest bardzo, bardzo dobry, myślę, ten ranking, taki adekwatny, tylko no, jedyną rzeczą sporną jest to, że jak ktoś nie gra, no to czy ma ranking. Mm-hmm. Nie leci. No bo na przykład Pniesie Ziemnym jest na odwrót, no nie trzeba grać, żeby...
Czyli chyba. Jak ktoś wyrobi sobie miejsce w rankingu, to nie chce już później grać, żeby przegrywać.
Znaczy, no niby tak, no ale to no, pod ten ranking się nie gra, nie? No tak. Z drugiej strony. Więc.
A właśnie uważasz, że któryś z obecnych zawodników, Magnus lub inny, będzie pierwszym w historii, który przebije te 3000 punktów w rankingu? Pierwszym człowiekiem, bo komputery, jak powiedziałeś,
znaczy, chyba nie, ponieważ... No właśnie był ten moment taki, że tam wygrał chyba 7 turniejów pod rząd, takich dość ważnych i ten ranking mu wyszybował, no to 2882, no ale no to był pik, no nie, i od tego to było w 2014 roku i od tego czasu no trzyma ranking tam rzędu 2850 punktów, no ale znaczy jest to bardzo ciężkie, ponieważ właśnie jeden z założeń tego rankingu szachowego jest to, że żeby wygrywać dużo jakby oczek rankingowych, tak, no to trzeba grać z silniejszymi zawodnikami. Mhm. Więc jeśli gram z takim samym rankingiem jak mój, nie, czy zawodnikiem, który ma taki sam ranking jak ja, no to przy wygranej zarabiam 5 oczek, przy przegranej tracę 5 oczek, przy remisie 0, no nie? Mhm. Ale jakbym grał z kimś, nie wiem, o 300 oczek niższym na przykład, nie? No to wtedy już przy wygranej bym zarabiał na przykład 2 oczka, przy remisie tracił 2,5, a przy przegranej tracił 8, no nie? Mhm. Więc to już jest bardzo ciężkie w sensie, bo już się przy remisach traci, no
tak,
nie?
Tak, tak.
Więc no. Trzeba cały czas wygrywać, no, a nikt nie jest idealny i nikt nie jest w stanie cały czas wygrywać. I to jest ten problem.
No tak.
Przekroczenie rankingu 3000.
To jest wyzwanie chyba każdej rywalizacji. A właśnie mówisz o tym zarywaniu też nocek. Jaka była najdłuższa rozgrywka, jaką grałeś do tej pory?
Najdłuższa partia, jedna.
Najdłuższa partia.
Jaką grałem, to 6 godzin 45 minut w mistrzostwach chyba świata do lat 14, o wiele, wiele lat temu, w 2012 roku zapewne, jak miałem 14 lat. Ale jeszcze większym wyczynem w moim mniemaniu jest fakt, że w wieku 10 lat grałem mistrzostwa świata do lat 10 w Wietnamie, w Ung Tao. Był pierwszy taki wyjazd, no nie, szalony, gdzieś tam daleko. Mhm. Więc i zostałem tam też mistrzem świata do lat 10, pierwszy taki sukces międzynarodowy, oczywiście juniorów. I była, znaczy bo generalnie podczas turniejów jest jedna runda dziennie, no nie? Ale czasami robili tak, że w środku turnieju rzeczywiście organizatorzy, że graliśmy dwie rundy, no nie? Po to, żeby się turniej szybciej skończył, no nie wiadomo, to redukuje koszty, coś tam. I właśnie były dwie rundy, no nie? Jedna powiedzmy o 9 rano, a druga nie wiem, 16, już nie pamiętam dokładnie. No i wtedy właśnie pierwszą rundę grałem 4 godziny 52 minuty, a drugą 4 godziny 58 minut. Mm-hmm. Obydwie wygrałem w bardzo dobrym stylu, takim technicznym, długim, jak Magnus Carlsen. I tylko miałem 10 lat, no nie, więc no jeszcze jakieś tam przygotowanie, bardzo lekkie, no ale myślę, że godzina. Więc 11 godzin poświęciłem na szachy tamtego dnia.
To było ekstra. Pod koniec dnia to już się na pewno nie chce zwiedzać wtedy.
Raczej nie.
Okej. Jest tutaj też takie pytanie u nas. Czy uważasz, że Nepo ma szansę na zostanie mistrzem świata?
No jakieś ma. Znaczy, jak mówiłem, no wszystko, byłoby to duża niespodzianka, gdyby nim został. Mhm. Ponieważ Magnus Carlsen się ma nim niezwyciężoności. I no, się wydaje niemożliwe, żeby przegrał, no ale kiedyś jednak musi przegrać. Okay. Pytanie, czy to jest ten moment, czy nie. No myślę, że ma jakieś tam, no nie wiem, rzędu 30%, no, może, może około 40, ale nie 40, tak bym obstawił.
Okay.
38% na przykład. Tak jest moje subiektywne mniemanie, oczywiście nie wiadomo. Znaczy bardzo, bardzo się przygotowują ci zawodnicy, tak, na takie turnieje, znaczy jak mecze Mistrzostw Świata, no to są ekstremalne tak, przygotowania, idące też w gigantyczne koszty, setki tysięcy dolarów najczęściej. Więc i bardzo często te mecze są wyrównane. No, nie? Magnus Carlsen akurat nie był przekonujący w wcześniejszych meczach, był mistrzem świata. Dwa razy w ogóle nie wygrał, tylko znaczy w sensie było 6-6, bo z 12 partii mecze były. I potem dogrywka błonia mistrza świata, no, w dogrywkach szybkich. Magnus jest bardzo silny. W sensie, bo im krótsze tempo gry jest, no nie, tym poziom słabnie, tak? Z tym zawodnicy grają słabiej, no bo jest mniej czasu na obliczenie. I u Magnusa właśnie ten spadek jest relatywnie mały. On się bardzo zdecydowanie dominuje na przykład w szachach szybkich, no nie?
No, trzyma poziom jakby cały czas.
Tak, no, tak 85% powiedzmy z tego, co w szachach klasycznych, co jest bardzo wysokim, tak subiektywnie oczywiście, wynikiem. To nie jest poparte żadnymi
statystyki zrobione.
Ale no i właśnie tak było, no nie? Że on się męczył, nie był w stanie wygrywać tych partiach klasycznych, no nie? Jak grał w 2016 roku, to był w ogóle na krawędzi porażki, bo biały mi przedobrzył jednej partii i przegrał. Bo w ogóle jeszcze nie powiedziałem, tak, że generalnie biały mi się wygrywa partię. Mm-hmm. Biały jest lepszy, bo zaczyna, mam minimalną przewagę przez to. A czarny mi, no, no najczęściej się zapiera po prostu na remis. Chce się wszystko wymienić, no nie, żeby wszystko wybić i, no, i skończyć partię w 2 godziny i tyle. I wygrać następną rundę następnego dnia biały mi, tak? To jest tak zwany system jugosłowiański, że się białymi wygrywa, a ja czarnymi remisuje. Wygrywa, czyli robi plusy, tak? Każda wygrana to plus jeden, a każda przegrana minus jeden. I to jest też taki żargon, można powiedzieć, arcymistrzowski, no nie, że tam się zrobiło, nie wiem, plus trzy na jakimś turnieju. Mm-hmm. Plus trzy, no to szacun, no nie?
Czyli to jest wygrana czarnymi wtedy, czy?
Plus trzy, czyli trzy wygrane. Trzy wygrane przy reszcie remisów. Mm-hmm. Takie, no albo, nie wiem, pięć wygranych, dwie przegrane, no nie, i tak dalej.
Okay.
Więc, no więc jakieś tam szanse Nepo ma, reasumując, ale, ale no, nie stawiałbym. No 30 ileś procent, 8 w moim mniemaniu. Mm-hmm.
A jak już tak jesteśmy przy procentach i wcześniej też o statystykach, piszesz też pracę licencjacką, jakoś teraz albo w najbliższym czasie.
Może przyjęliśmy ten
temat. Masz już temat wybrany pracy?
Tak, mam. Znaczy, to jest praca z pogranicza psychologii, tak, też związana z szachami, więc no, mam badania już od jakiegoś czasu. Pełnili moi koledzy i koleżanki z kadry, no, oczywiście męskiej i żeńskiej. No i na tym można powiedzieć utknąłem, no, ale pomału będę właśnie się teraz zabierał. Już taki jest plan, jak wyjdzie, to zobaczymy.
A kolejne pytanie jeszcze, już zbliżamy się powoli do końca, także spokojnie. Twój oponent zaczyna ruch od D4, co robisz?
Czy tu zależy, z kim gram, ponieważ no D4 no to jest, można powiedzieć, jeden z dwóch najbardziej popularnych ruchów. Mhm. E4, D4, dwa takie najbardziej popularne, rozwojowe, tak, do przodu. Zagranie D4, no to po D4 powstają debiuty zamknięte. Mówi się, że to jest uderzenie z lewej ręki, bo jest bardziej na lewo, no nie od ruchu E4. Mhm. I, no i tu właśnie no jest wiele jakby normalnych debiutów, tak, które mogę zagrać na to. Ja wiem, rzędu tam 15 powiedzmy, takie, które są ok, obiektywnie. No nie, nie są podejrzane albo przegrywające. No i to zależy, z kim bym grał, tak? Prawdopodobnie bym przestudiował twórczość tego zawodnika. I no i tam coś przygotował na niego, no nie, że na tego zagram obronę Niemcowicza, na tego zagram obronę Grünfelda, na tego zagram obronę królewsko-indyjską i tak dalej, no nie. Więc no wszystkie, tak mówię, wszystkie debiuty są dobre, więc no ale to kwestia, no ludzie grają.
Z kim?
Szachy są obiektywnie grą remisową, no ale przez to są ciekawe, że grają ludzie, którzy popełniają błędy i remisy, no w czołówce światowej remisy są najczęstsze zdecydowanie, tam około 90% przypuszczam, ale no w szachach komputerowych to jest 99,9%, no nie, więc na no, niższy poziom to oczywiście tym mniejszy jest.
Częściej ktoś wygrywa.
Częściej ktoś wygrywa, więc... No, więc to zależy, z kim gram.
A do czego się obecnie przygotowujesz, albo w czym teraz bierzesz udział?
Będę grał na turnieju w Pradze w czerwcu, w połowie czerwca. I, no, no i to jest taki, można powiedzieć, turniej treningowy. Trochę słabsza jest ta edycja niż była rok wcześniej, dwa lata temu. No, ale zdecydowałem się zagrać, no, bo po długiej przerwie, wiadomo, trzeba się rozegrać. Tym bardziej, że w lipcu się zaczną poważne, to też jest bardzo poważny turniej, tak, ale takie bardzo prestiżowe turnieje jak Puchar Świata, no nie, i no, gdzie już dobrze byłoby, no nie, być w rytmie i, no, i robić swoje. Ponieważ na przykład miałem taki epizod, że jak każdy, tak, że pandemia się pojawiła w marcu 2020 roku, od tego czasu nie grałem w szachy, takie normalne, tak, offline, tylko w internecie czasami. I, no i potem zostałem nagle zaproszony na turniej w Norwegii, super turniej, no właśnie gdzie grał Magnus, no nie, Carlsen, Fabiano Caruana, czyli drugi ranking na świecie i tak dalej. Czyli no, wielkie ryby. No i byłem tak nierozegrany, że przez kilka pierwszych partii wchodziłem w turniej, można powiedzieć, gdzie no, miałem bardzo słaby początek. No potem mi się udało Magnusa Kersena pokonać, więc wszystkie swoje wrażenia no, nie zostały wyeliminowane tym jednym. Tą jedną wygraną, tym bardziej, że akurat Magnus nie przegrał przez 2 lata, czy tam 2,5, przez 802 dni nie przegrał, no nie, więc akurat ja byłem tą pierwszą osobą, która go pokonała, co było oczywiście mega, znaczy, no, zbiegiem okoliczności, można powiedzieć, ale z drugiej strony to jest strategia Magnusa, jak się gra sobą w turnieju, to się na siebie rzuci, no nie, i wtedy nie gra tych swoich technicznych szachów, tak, tylko jest agresywny. No i tak się właśnie zdarzyło naszej partii, no nie, że tak bardzo agresywnie zagrał, była jakaś kompletna zadyma, kompletnie nie było wiadomo, o co chodzi, taki chaos, i no ale gdzieś tam graliśmy oboje słabo, no ale ja popełniłem przedostatni błąd, a kto popełnia przedostatni błąd, ten wygrywa, on popełnił ostatni, no i przegrał. I miałem akurat to szczęście, że to się ze mną zdarzyło, bo równie dobrze było z kimkolwiek innym, no więc te wrażenia jakby... Wtedy z tego turnieju w Norwegii, no, ta jedna partia tak sprawiła, że... No i też już się przełożyło na popularność szachów w Polsce, no bo wiadomo, pokonanie mistrza świata w szachach, który jeszcze miał no, pasę życia i nie przegrał, było wielkie. Tylko niestety, albo stety tego dnia też Iga Świątek wygrała, więc... no i pierwszy sukces, więc... No trochę to przyćmiło może mój, ale oczywiście nie ten. Życzę Idze wszystkiego najlepszego, tak, w jej karierze, więc... No, więc oczywiście nie mam pretensji, że akurat tego dnia wygrała, no nie, bo super, że w ogóle wygrała. No. W tym sensie. To...
Taki dzień polskich sukcesów wtedy,
tak,
nie?
Tak, no taki przypadkowy dzień, ale w październiku chyba, jeśli już pamiętam.
A właśnie mam jeszcze pytanie, co poradziłbyś osobom zaczynającym swoją przygodę z szachami albo chcącymi stawać się coraz lepsi?
To jest ciężkie pytanie do mnie, ponieważ... Minęły już dawno czasy, kiedy zaczynałem grać w szachy, no nie, ale no myślę, że przede wszystkim no te osoby powinny chcieć, tak? Znaczy, że nie są zmuszane, no, nie są zmuszane przez rodziców na przykład, no nie, no, same chcą się rozwijać, głównie pewnie o dzieci, tak? Zakładam, że dzieci zaczynają grę na przygodę z szachami i no i co, no, jak im się to podoba, to niech grają. Według mnie w ogóle praktyka czyni mistrza i im więcej grałem, tym lepiej. Też oczywiście też trzeba grać z głową, też trzeba analizować, co się zrobiło źle, dlaczego się przegrało, ponieważ jeśli się tego nie robi, no to się przegrywa w kółko na ten sam sposób, można powiedzieć, tak? Więc trzeba doskonalić się, szukać swojej jakby dziur, tak, całym, w sensie no, skaz, tak? Jakiś tam w swojej grze i... No i co? Jak to sprawia frajdę, no to myślę, że warto grać po prostu dużo. Ale oczywiście no, trzeba też się no, wyrobić sobie w tą wiedzę, tak, szachową, chociażby właśnie studiować partię Kasparowa. No wszystkich mistrzów świata po kolei, jak leci, od Steinica do Magnusa Carlsena. 16 ich było.
No, także słyszeliście, jak jest tam ktoś, kto chce pograć w szachy i być w tym dobry, to przede wszystkim praktyka i studiowanie klasyków. A jeszcze jak już pożyczyliśmy i poradziliśmy coś początkującym, to czego tobie życzyć obecnie?
No nie wiem, zostania mistrzem świata, myślę. To jest oczywiście największe osiągnięcie w szachach, tak? I nie każdy chce zostać mistrzem świata. No, mało komu się to udaje, ale myślę, że to jest na pewno mój największy cel. Ale no, żeby zostać mistrzem świata, to muszę pokonać Magnusa Carlsena w meczu złożonym z 12 albo 14 partii. Chyba teraz będzie 14 właśnie wyjątek. I no, a żeby to zrobić, to muszę przejść cały ten cykl, co jest mega ciężkie. No i przede wszystkim no, muszę... Znaczy już się trochę przyzwyczaiłem do gry z Magnusem, bo na początku to wiadomo, jeśli się gra z taką legendą, to paraliżuje wręcz, no nie? Jak grałem z nim pierwszy raz w 2015 roku, to po prostu taka panika była na pokładzie. No, tylko człowiek. No później już było lepiej, ale... No ale wiadomo, no, Magnus Carlsen jest mistrzem świata, nie przypadek. Więc i ze mną ma dobry bilans, szczególnie białymi. Czy jak on gra białymi, to tam nie miłosiernie ogrywa. I no, więc jeśli tutaj jeszcze z nim trochę więcej pogram, no nie, trochę tej praktyki jeszcze zdobędę, no to myślę, że już się wtedy jeszcze bardziej przyzwyczaję. Znaczy będę grał jak równy z równym niemalże i wtedy jest szansa to osiągnąć.
No to w takim razie przede wszystkim tego ci życzę ja, tego ci życzymy też razem z naszymi odbiorcami. No i też tej pracy licencjackiej, żeby ją...
No tak, to też jest krok milowy w karierze.
...terminie napisać. Dziękuję ci bardzo za naszą dzisiejszą rozmowę. Tutaj razem z BoConcept, który jest naszym gospodarzem. Mamy prezent dla ciebie.
To jest niezwykle ciekawe, co tam jest, ale jest tak zapakowane, że chyba nie otworzę tego tak łatwo tutaj.
To już dopiero na dołu się okaże. Także gratulacje dotychczasowych osiągnięć i powodzenia i w zdobywaniu tytułu Mistrza Świata i w pracy licencjackiej.
Dziękuję bardzo.
I mamy jeszcze dla was niespodziankę. Nie koniec prezentów na dzisiaj, bo przygotowaliśmy konkurs. A właściwie jeszcze go nie przygotowaliśmy. Chcemy dla was zrobić konkurs, tylko teraz mamy tutaj... książkę od Janka. Powiedz więcej może.
Znaczy tak, bo ja oczywiście przemilczałem jeszcze. Znaczy nie powiedziałem o tej książce. To jest książka w sumie, którą można powiedzieć po części reklamuję. Gary'ego Kasparowa. Ostatni bastion umysłu. Przetłumaczona na język polski właśnie w 2021 roku. Po angielsku wydana trochę wcześniej, w 2017 roku. No i myślę, że ta książka jest ciekawa, ponieważ po pierwsze Gary Kasparow, no to wiadomo. Wielki mistrz, tak, szachowy, najbardziej chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych zawodników naszej dyscypliny. Ale ta książka nie jest stricte szachowa, nie ma tam jakichś partii szachowych, tylko no, to opowiada o historii, jak komputery stawały się mocne, jak przyjmowały prym. To właśnie było w czasach Kasparowa, kiedy był mistrzem świata, gdzie no nie grał, był królem, można powiedzieć, tej gry, no i nagle było zagrożenie, że komputery jakby w ogóle mogą zabić, w ogóle zdetronizują to jedno, ale w ogóle mogą zabić całą grę, tak? Nie było oczywiste, że jakby czy mogło być zjawisko, że by po prostu obliczyły, tak, że wszystko w szachach, no nie, że są grą remisową i wszystko na wyraz, to jest za trudne, jest za wiele możliwości w szachach, więc no ale myślę, że jest bardzo ciekawa, no i właśnie tam jakieś pierwsze jego przygody, po drugie właśnie trochę o komputerach, no trochę też ogólnie o komputerach, więc technologii, więc myślę, że ciekawe.
I teraz co trzeba zrobić, żeby w tym konkursie książkę wygrać? Dowiecie się na naszym fanpage'u na Facebooku, gdzie jest dokładnie opisany regulamin konkursu. A my oczywiście, muszę sobie sprawdzić jeszcze co tutaj mam do powiedzenia, oczywiście zapraszamy was bardzo serdecznie na naszego Facebooka, na Facebooka Jan Krzysztof Duda, na Instagrama i subskrybujcie też nas na YouTubie, lajkujcie, komentujcie, bo to pozwoli nam też zwiększać zasięgi i dajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku AWF Talks. Do zobaczenia, cześć!